Przystanek Historia, Piotr Świątkowski, dzień dobry. Rok 1621 był dla XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie mniej ważny niż rok 1920 dla XX-wiecznej Polski. W 1621 roku potężna armia Imperium Osmańskiego ruszyła na podbój państwa polsko-litewskiego. Tureckie słupy miały zostać wbite w brzegi Bałtyku, wyznaczając nowe granice imperium, ale jednak udało się Rzeczpospolitej, szlachcie i Piotrowi Opalińskiemu zatrzymać te hordy ze wschodu. Piotr Opaliński jest związany z Wielkopolską, związany z Sierakowem. Ze mną jest pan Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opaliński w Sierakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Piotr Opaliński walczył pod Chocimiem. Taka niespodzianka.
Walczył i to bardzo dzielnie. Zasunął z męstwa, także był jednym z tych, którzy tam bronili ojczyzny.
Czy zostały jakieś świadectwa, czy coś Piotr Opaliński nam opowiedział o Chocimie?
No bezpośrednio nie, dlatego że to nie był człowiek, który zajmował się pisaniem. To był człowiek czynu, który poświęcił całe swoje życie służbie ojczyźnie. On był uczestnikiem i wcześniejszych wypraw, między innymi na Moskwę w 1617 roku. No i ten Chocim, który też go bardzo mocno doświadczył. Dlatego też on nie zajmował się pisaniem. To jest człowiek walczący, ale mamy relacje. Mamy między innymi relacje Jakuba Sobieskiego, ojca Jana Sobieskiego, późniejszego króla. Mamy również relacje Czankowskich, którzy rozmawiali między innymi z Piotrem Opalińskim i on opowiadał, jak to wyglądało pod tym Chocimiem, jak ta cała batalia przebiegała.
Nie chciałbym, żeby słuchacze poczuli się jak na takiej złej lekcji historii, kiedy rozmawiamy w próżni i nie wiemy, co z czego wynika, więc musimy się przenieść do Rzeczpospolitej końca XVI i początku XVII wieku. Jesteśmy największym państwem Europy.
Granice od morza do morza. Naszymi sąsiadami jest Szwecja, jest państwo moskiewskie, również państwo tureckie, imperium tureckie, które w XVI wieku jest bardzo pozytywnie do Rzeczpospolitej nastawione, bo przecież Sulejman Wspaniały, pisząc listy do królów polskich, tytułuje ich mój kochany bracie. Natomiast wiek XVII, początek wieku XVII, niestety te stosunki się mocno zmieniają, między innymi przez politykę naszych władców. Tutaj akurat Zygmunt III Waza, który bardzo mocno wspierał działań Habsburgów, którzy byli naturalnym przeciwnikiem Turcji. No i to nie podobało się Imperium Osmańskiego. Mamy sprawy również Kozaków i Tatarów, którzy...
Ale powoli, panie dyrektorze.
Okej, przepraszam.
Zygmunt Stary z Turkami bardzo dobrze żyje. Jego syn Zygmunt August
również.
Wiedzą, że ci panowie wiedzą, żeby nie ruszać Turków, nie ruszać tego szerszenia, tego co się tam gotuje na południu.
Relacje były pozytywne.
Mhm. Następnie mamy...
Mamy Henryka Walezego, ale to jest epizod. I potem mamy Stefan Batory, który też...
On się wyprawia na Mołdawię, która jest Mołdawia w domenie jest, tak, tureckiej.
Znaczy, no to jest problem, bo Mołdawia raz jest strefą wpływów Rzeczpospolitej, raz jest strefą wpływów Turcji. Jednak te relacje początkowo będące pozytywne i ta Mołdawia i Siedmiogród, które jakby to ciążyły w stosunku do Rzeczpospolitej, no w pewnym momencie jednak zaczynają też przez politykę między innymi magnacką, no stają się też troszeczkę taką kością niezgody.
Waza jest katolikiem. Jego brat w Szwecji jest protestantem.
Tak.
Czyli Waza naturalnie chce sojuszu z Habsburgami.
Tak, chce sojuszu z Habsburgami, ale
ultrakatolickimi.
Ale on też jakiś bardzo taki sentymentem, bardzo, bardzo dużym sentymentem darzył tych Habsburgów. Przecież mamy sprawę zaoferowania polskiej korony Habsburgom już po wyborze Gona Króla Rzeczpospolitej. I był taki moment, który on przecież zaproponował Habsburgom, że tą koronę im tam odsprzeda, czy odstąpi. Tutaj szlachta się wtedy zorientowała, że tam jest taka sytuacja i go powstrzymano. Ale był taki moment.
Kiedy idziemy w złym kierunku w polityce zagranicznej? Na zderzenie z Imperium Osmańskim.
No myślę, że to jest cały różny ciąg wydarzeń od początku XVII wieku, tak? Wybór Wazę, jego polityka, no i potem właśnie są sprawy związane z Mołdawią, gdzie próbujemy wepchnąć tych swoich gospodarów przychylnych Rzeczpospolitej. No i potem też sprawa Kozaków i Tatarów, którzy nie oszczędzają sobie razów i z jednej strony Kozacy pacyfikują ziemie tureckie, imperium tureckie i tatarskie, a z drugiej strony odwdzięczają się tym samym Tatarzy, najeżdżając na ziemię Rzeczpospolitej.
A Mołdawia to jest taka Białoruś, gdzie są raz jest silniejszy Putin, raz jest bywała silniejsza Europa.
Chyba tak. Chyba
to jest
tak.
Takie przeciąganie.
Tak, tak możemy to porównać, tak myślę. No, to jest takie państwo, które bardzo szybko, bardzo często następowały tam zmiany władców, którzy, no, były one inspirowane też z zewnątrz.
A można porównywać dzisiejszą politykę zagraniczną do tego, co działo się w XVI-XVII wieku? No bo przecież to wszystko są chrześcijanie, ludzie wiary, są pewne zasady etyczne. To tak się nikogo nie najeżdża przecież.
No w pewien sposób i tak i nie, bo wydaje mi się, że tutaj nie patrzono specjalnie na to, że to są chrześcijanie. Decydowały względy po prostu, kto jest bardziej pasujący, mimo tego, że no mógł być jakiś tam władca chrześcijański, ale niekoniecznie on mógł być przychylny władcom polskim, bo mógł być na przykład bardziej w stronę tureckiej. No trzeba powiedzieć, że Imperium Tureckie było dość liberalne pod względem religijnym państwa. I oni, no kto płacił podatek, ten mógł wyznawać taką religię, jaka mu pasowała. Więc tutaj tym by się nie kierował, tutaj bardziej właśnie tymi prywatnymi sympatiami, które gdzieś tam tych władców po jednej czy po drugiej stronie potem determinowały do zmiany władcy w Mołdawii.
Czyli polityka zagraniczna wtedy była brutalniejsza, mocniejsza?
Prostsza, tak mi się wydaje. Prostsza. Że po prostu w sytuacjach, w których no dochodziło do konfliktu zbrojnego, no cierpiała ludność, ale rozwiązywano to w pewien sposób. No ten, który był silniejszy, rozwiązywano sprawę i życie toczyło się dalej. A tutaj mamy teraz mnóstwo, no patrząc na współczesne czasy, mamy mnóstwo zakulisowych działań, o których my nie wiemy i pojawia się pojęcie takiego czegoś jak wojna hybrydowa, tak, które w XVII-XVI wieku, myślę, że nie było takiego pojęcia jak wojna hybrydowa. Nikt o tym nie myślał w ten sposób.
Rozumiem, że punkt krytyczny następuje wtedy, kiedy Kozacy za mocno wypadają na terytorium tureckie i vice versa.
Nie, punktem krytycznym jest Cecora, 1620 rok. To jest moment, w którym zorganizowano wyprawę na Mołdawię. Ta wyprawa na Mołdawię...
Czyli Polacy chcieli tak, tą Białoruś naszą przeciągnąć.
Trafili na mocny, na silny opór, trafili na wojska tureckie, które pokonują wojska Żółkiewskiego. Dochodzi do tragedii pod Cecorą, gdzie zostają wyrżnięci, no hetman ginie tam, tak? Zostaje pierwszy, traci rękę, potem traci głowę. Następnie drugi jego zastępca, hetman Stanisław Koniec Polski, dostaje się do niewoli. Jest to moment, w którym zostaje rozbita armia koronna i sułtan dochodzi do wniosku, że koniec z ugodową polityką. Trzeba to rozwiązać siłowo. Po prostu organizują ogromną armię i w 1621 roku ruszają. To jest Cecora, to jest ten moment, w którym to jest to kropla, która przelała czarę goryczy.
Mamy Rzeczpospolitą wielką, wspaniałą, mocną, Złoty Wiek, Kochanowski, no, od morza do morza, a z drugiej strony pan mówi, że jedna bitwa potrafi zaważyć odcięcie głowy.
No, potrafi zaważyć, no, w pewnym sensie był taki moment, właśnie ta bitwa chocimska 1621 roku, gdybyśmy tam nie stanęli i nie powstrzymali tej nawały, to kto wie, jakby to się skończyło. Dlatego, że Rzeczpospolita była zaangażowana w wojny z Moskwą. Mieliśmy też na północy Szwedów. Wojsk koronnych, zawodowych było też jak na lekarstwo. No, dysponowaliśmy ogromną liczbą pospolitego ruszenia, tak? Szlachty, która mogła chwycić za broń i stanąć w obronie Rzeczpospolitej. Zresztą tak była wychowywana ta szlachta, żeby bronić granic ojczyzny w takim duchu patriotycznym. Ale czy ona by była w stanie sprostać tak potężnej armii zawodowej tureckiej, to trudno powiedzieć, no bo tu jest przykład znowu Cecory, która pokazała, że dopóki armia koronna zawodowa pilnowała i maszerowała i odpierała ataki, to wszystko było w porządku. W sytuacji, w której wdarł się w rozgardiarz nasze szeregi i doszło do rabunków obozu, tak? Pospolite ruszenie zaczęło rabować własny obóz. Potem zaczęło uciekać. Potem to wszystko się skotłowało i główną przyczyną klęski pod Cecorą było pospolite ruszenie. Więc nie wiadomo, jakby się skończyło, gdyby Turcy w 1621 roku zdobyli choć i pomaszerowali.
Turcy mieli zawodową armię?
Mieli zawodową, między innymi Janczarów, tak, którzy...
A dlaczego my nie mieliśmy?
No bo u nas troszeczkę inny system i pieniędzy nie było. To jest problem. Znaczy, armia nasza Rzeczpospolitej funkcjonowała na zasadzie żołdu, tak? Sejm uchwalał podatki, to jak te pieniądze się pojawiły, to wtedy były wysyłane listy przepowiednie i żołnierze służyli. Ale polityką szlachty było przede wszystkim jak najmniej płacić. Więc armia zawodowa była nieliczna po prostu, bo kosztowała.
No ale demokracja szlachecka jest przecież stawiana jako wzór. Republika Rzeczpospolita, nasza wspólna jako, sprawa.
Jako złota wolność dla szlachty, tak. Ale miała wiele wad, tak? Miała między innymi wadą nie było podatku stałego, który by był przeznaczony na armię. Wojska były nieopłacone. Sukcesy militarne, które odnosiliśmy w bitwach, były zaprzepaszczane przez to na przykład, że zamiast przeciwnika, brzydko mówiąc,
docisnąć.
Wojsko stawało i ogłaszało rokosz, bo nie było żołdu. I ja tym żołnierzom się wcale, ja się tym żołnierzom wcale nie dziwię, bo obiecywano im mgliste sumy pieniędzy, mówiono, że słuchajcie chłopaki, tutaj za miesiąc wam zapłacimy, ale jeszcze idziemy dalej. Okej, miesiąc przeszło. Drugi miesiąc jeszcze można było. No ale w tym momencie trzeba było powiedzieć dosyć, no bo też pamiętać trzeba o tym, że żołnierz sam się musiał wyżywić, tak? On te pieniądze, które otrzymywał, to za to musiał się opłacić, musiał kupić żywność, rzeczy dla siebie potrzebne, no i wolność, tak? System nie do końca sprawdzający się.
Co tam robi Piotr Opaliński?
No dowodzi wojskami wielkopolskimi. Na wezwanie hetmana Jana Karola Chodkiewicza zbiera wojska wielkopolskie. Tutaj wystawia 1600 ludzi. To są bodajże trzy chorągwie. Na pewno była to chorągwia husarska, chorągwie w piechoty i chyba chorągwie w rajtarii, o ile się nie mylę. No i tych na wezwanie hetmana tych ludzi prowadzi pod ten Chocim i tam razem z nimi toczy zacięte walki właśnie. Między innymi wiemy, że już 3 września, bo bitwa się zaczyna 2, natomiast już wiemy, że 3 września Piotr Opaliński bierze udział w walkach. Między innymi jego chorągiew husarska odpiera ataki, które były prowadzone na prawe skrzydło wojsk koronnych, litewskich, kozackich, bo trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko wojska koronne, ale też również Litwa i kozacy, którzy też tam stanęli pod tym Chocimiem po naszej stronie.
Turcy mieli dużą przewagę liczebną.
No problem jest z liczebnością armii tureckiej, bo jakbyśmy nie powiedzieli, że tych Turków było 100 tysięcy, 200 tysięcy, czy 300 tysięcy, czy 400 tysięcy, byśmy powiedzieli dobrze. Dlatego, że liczba wojska uzależniona była od, ta ilość była uzależniona od tego, że oczywiście mieliśmy takich rejestrowych żołnierzy, którzy dostawali żołd, ale oprócz tych żołnierzy maszerowało mnóstwo innych ludzi, którzy zajmowali się aprowizacją, którzy zajmowali się przygotowaniem do bitwy między różnego typu elementów oblężniczych, którzy zdobywali żywność i wszyscy oni mogli również uczestniczyć w walkach, więc mówi się o tym, że było około 400 tysięcy ludzi. Żołnierzy po stronie tureckiej, tak oficjalnie około 120 tysięcy, no ale ta reszta to jest właśnie ci wszyscy, którzy uczestniczą. Strona polska
25 tysięcy?
No, jest szacowana generalnie wojska koronne i litewskie to jest około 20 tysięcy, kozacy 30 tysięcy, czyli łącznie około 50 tysięcy żołnierzy po naszej stronie.
No i Opaliński z 1300...
1600 żołnierzy.
To takie Termopile.
No, trochę tak. Trochę tak, bo to też sposób walki był bardzo podobny, bo tam nie stoczono jednodniowej bitwy. To jest bardziej oblężenie. To jest bitwa, która trwa od 2 września do 9 października, gdzie walki polegają na szturmach przeprowadzanych na umocnienia wybudowane przez Polaków. Turcy też te umocnienia szturmują. Wojska koronne te ataki odpierają. W momentach, w których dochodzi do takich bardzo newralgicznych punktów, wtedy Chodkiewicz wyprowadza husarię, która znosi z pola przeciwnika, ale nie angażuje się w ataki bezpośrednie na umocnienia tureckie, na obóz turecki, bo wie dobrze o tym, że gdyby ta husaria wjechała na teren obozu tureckiego, no to by została wyduszona, brzydko mówiąc.
Chodkiewicz był bardzo dobrym strategiem.
Jednym z najlepszych. Znał się na tym. Tak, jednym z najlepszych. No, doświadczony Achilles litewski, jak był określany, zwycięzca spod Kirchholmu, także człowiek, który wiedział, co robi. I on był w pełni świadomy też tego, jakich ze sobą bierze ludzi, jak ich poustawiać i kto będzie jego zastępcą, bo tam on, Chodkiewicz, umiera podczas tego oblężenia Chocimia, natomiast jego zastępcą zostaje Stanisław Lubomirski, jego szwagier, także sobie robotę rodzinnie załatwiono, ale ten Lubomirski był doskonały wspaniałym wyborem, bo on nie gorzej dowodził niż Chodkiewicz.
Gdzie się uczyli? Była jakaś szkoła dowodzenia?
Pierwsze podręczniki, już bodajże Tarnowski pisze pierwsze podręczniki w XVI wieku, Hetman Tarnowski, dotyczące właśnie sposobu prowadzenia wojen, więc z jednej strony wykształcenie domowe, potem zależy, ja akurat nie pamiętam, jaka była droga studiów Chodkiewicza, bo normalną było sprawą to, że na początku pozyskiwano, znaczy uczono się w domu, potem wysyłano do większych miast na naukę, no tutaj na przykład Piotr Paliński studiował, uczył się w Lubrańskiego tutaj uczelni w Poznaniu, a potem normalną sprawą było to, że oni podróżowali po Europie w różnych uczelniach i to nie przebywali w tam 3-4 lata w jednym miejscu, tylko pół roku na przykład w Padwie, pół roku gdzieś tam w Paryżu i tak się przemieszczali, zdobywając wiedzę. A potem służba u znaczniejszych dowódców i bardzo często po prostu to doświadczenie zdobywali w polu, służąc doświadczonym żołnierzom. No mamy przykład, przecież uczestnikiem bitwy pod Chocimiem jest Stefan Czarniecki, który bierze udział jako jeden z, to jest jego, jedna z pierwszych batalii. I no, mamy późniejszego hetmana, o którym śpiewamy w hymnie.
Także, to tak jak kapitan de Gaulle w Bitwie Warszawskiej.
Tak.
Obserwuje, no, doradza.
Uczy się. Przez doświadczenie.
Jak wygląda dowodzenie? Chodkiewicz wysyła jakiegoś gońca tam na lewą flankę?
Jeżeli chodzi o Chocim, to bardzo często bierze bezpośredni udział w walkach. To jest po prostu tak, że on na tym koniu siada, ma oczywiście swoich, że tak powiem, ludzi, którym rozsyła odpowiednie rozkazy, ale też jeżeli już przychodzi do momentów przełomowych, czyli na przykład szarża, jest taka szarża bodajże 9 września, gdzie 900 polskich husarzy rozjeżdża około 10 tysięcy żołnierzy tureckich, po prostu znosi ich z pola, to on tej szarży bierze bezpośrednio udział. Więc z jednej strony jest dowódcą i takim, jak to w Krzyżakach, wstydem wschodnim, tak, dowodzi gdzieś z tyłu, ale z drugiej strony też potrafi pokazać swoim podwładnym, że on się nie boi walki.
No my jesteśmy Europejczykami i piszemy historię Europy, a teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w radiu tureckim i patrzymy na ich Chodkiewicza, na ich dowódców.
Tak. Nie można im też odejmować męstwa, bo z jednej strony mamy rzeczywiście tą armię polską, która się dzielnie broni, ale z drugiej strony mamy też armię turecką, która w bardzo dzielny sposób atakuje. No, te walki są, że tak powiem, polegają wymiana cios za cios. Z jednej strony dochodzi do takiej sytuacji, w której Turcy są już bardzo blisko zdobycia obozu polskiego, ale szczęście nam troszeczkę dopisuje, znaczy znowu Rzeczpospolitej, bo przekładają się to między innymi tam animozje pomiędzy dowódcami tureckimi, gdzie tam zamiast siebie wspierać, to niestety, ale tego nie robią. Niestety dla nich, niestety dla nas. No i trzeba przyznać, że ten żołnierz turecki tam no nie uciekał, nie bał się, stawali dzielnie, więc też można ich tam w pewien sposób docenić.
Husaria nie jest przereklamowana.
Nie. To jest najlepsza jazda XVII-wiecznej Europy. Właściwie chyba najlepsza jazda na świecie w tamtym czasie.
Rozpędzona stal, jak czołg?
No tak, czołg.
Taki tygrys?
O, tutaj nie wiem, czy tygrys miałby porównanie, czy to jest dobre porównanie, bo po prostu husaria nie miała sobie równych w tamtym czasie na polu walki.
Ale to nie byli ci szlachcice z pospolitego.
No nie. To był znowu żołnierz zawodowy. To był żołnierz, którego było stać na to, żeby utrzymać swój poczet, bo pamiętać trzeba o tym, że husarz nie, to nie jest jeden żołnierz, a to jest cały poczet husarski. To jest ten główny husarz, do tego jeszcze miał pomocników, którzy też brali udział w walce i do tego jeszcze była ekipa ludzi, która ten cały jego poczet obsługiwała. Doskonałą bronią dysponował husarz, doskonałym koniem, bardzo drogim. Ja też nie chcę teraz palnąć głupstwa, ale...
Cena samochodu.
Husarz dostawał bodajże 380 zł żołdu na 3 miesiące, a sam koń husarski, z tego co pamiętam, Ceny zaczynały się od 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. Zaczynały się ceny, więc konie były koszmarnie drogie. Oczywiście uzbrojenie. No i najgroźniejszą bronią husarza była jego kopia, tak zwane drzewko, które w pewien sposób decydowało o tym, że żadna armia w tamtym czasie nie mogła tej broni sprostać, bo długość tej broni, no od 4 do 5 metrów, zasięg piki piechoty 4 metry, skuteczne przestrzelenie pancerza husarskiego jest odległości do 4 metrów, więc ten husarz miał przewagę w broni, która powodowała to, że zanim został on zraniony czy trafiony, no to
dojechał do końca i wrócił.
Wrócił, tak. No bo trzeba pamiętać o tym, że husaria walczyła właśnie w sposób taki, że dokonywała najazdów przy użyciu kopii, czyli uderzano, skruszono te kopie, wracano po kolejne i najeżdżała kolejna fala, takimi ciągłymi falami. No, nie tak jak w filmach mamy pokazane, że husarz uderza tą kopią, potem ją skruszy, odrzuca i chwyta za szablę. Tak długo się bito przy użyciu kopii, aż one zostały rzeczywiście zużyte, ale to było 10, na przykład bodajże pod Kirchholmem, 10 razy husaria najeżdżała na umocnienia i dopiero wtedy chwytano za broń tą taką sieczną. Nie?
Ktoś podpatrzył tę metodę, gdzieś jeszcze stosowano.
Kiedyś czytałem bardzo dobry artykuł dotyczący właśnie, jak Szwedzi wyciągnęli wnioski z wojen z Polakami, że mamy tą pierwszą połowę XVII wieku, gdzie no, dostają straszliwe baty, a potem zaczęto reorganizować tam, królowie Szwedzcy zaczęli reorganizować, po klęskach z Polakami mocno przeorganizowali funkcjonowanie swojej kawalerii, zmienili sposób pozyskiwania żołnierzy, szkolenia i sposób walki, więc ten wiek XVII, już druga połowa, między innymi nieszczęsny potop, no to jest ten moment, w którym ci Szwedzi już stają dzielniej, jeżeli chodzi o kawaleryjskie sprawy. Uczono się, odrobiono lekcje. Tak, odrobiono. Ja natomiast też tak uważam, że no naszym takim największym zwycięstwem, o którym się tak chwalimy, no to mamy ten Wiedeń 1683 rok, przepraszam, bitwę pod Wiedniem. Dla mnie osobiście uważam, że to jest moment, w którym my tak już byliśmy przeświadczeni o tym, że nasza husaria jest niepokonana, że stanęliśmy. I zamiast rozwijać i zmieniać technikę wojenną, bo cała Europa się rozwijała, cała Europa zmieniała sposób walki, no to my stanęliśmy i potem niestety w tym wieku XVIII już mamy tragedię.
Żeby zamknąć temat husarzy, dobrze rozumiem, to było takie samozatrudnienie, czyli ja kupuję konia, a później z żołdu się utrzymuje?
No tak mniej więcej. Znaczy był list przypowiedni do dowódcy pułku i ten dowódca pułku wybierał sobie ludzi, którzy po prostu pod nim służyli. No to musieli być ludzie majętni, którzy byłoby stać na to, żeby rzeczywiście służyć pod chorągwią, w chorągwie husarskiej.
Piotr Opaliński wraca ze zwycięskiej bitwy i awansuje.
Tak, bo on w czasie bitwy był kaszczelanem poznańskim. No i rok później, w 1622 roku, król mianuje go wojewodą poznańskim. No to już jest taki tutaj chyba u nas w regionie najwyższy stopień, jaki można otrzymać, czyli z bezpośrednim poddanym, przepraszam, bezpośrednią ręką króla w województwie, Palatinatus Poznaniensis, to jest jego obszar działania, czyli województwo poznańskie. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy województwo kaliskie, gdzie mamy innych wojewodów, tam leszczyńscy bodajże mocno się angażowali i grudzińscy. No a tutaj u nas ten Piotruś za te zasługi, za męstwo zostaje wojewodą. Niestety przez te wszystkie sprawy militarne, zaangażowanie, walki, te liczne rany, które odniósł, dwa lata później, w 1624 roku umiera, w wieku 38 lat. Także odcisnęło mocno to się na jego zdrowiu.
No ale 38-latek wtedy to już taki starszy pan.
Za starca na przykład uważało się Chodkiewicza, który miał lat 50, więc to był taki już leciwy pan. Natomiast te 38 lat to jeszcze było takie do przyjęcia, że to jeszcze jest w sile wieku mężczyzna.
Jaki jest stan umysłu? No weźmy tego Piotra Opalińskiego. Czy dogadalibyśmy się z nim dzisiaj? Czy on by nas zrozumiał?
Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że ci ludzie kierowali się chyba troszeczkę innymi wartościami. Tak jak w czasach współczesnych mamy takich i takich. Jedni, dla jednych są ważne rzeczy, dobro własne i przede wszystkim ja na pierwszym miejscu jako osoba, natomiast byli też i tacy, którzy się poświęcali, którzy jednak służbę ojczyźnie stawiali na pierwszym miejscu. I tutaj trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży w XVII wieku i tą taką szkołę, no to przede wszystkim właśnie stawiano wolność szlachecką I drugim elementem była służba ojczyźnie, czyli po prostu szlachcic miał mieć szeroki zasób praw, natomiast miał też obowiązki, między innymi ochronę granic, między innymi służbę, czy to w formie urzędniczej, czy to militarnej dla Rzeczpospolitej. Szczerze mówiąc, no trudno mi powiedzieć, czy oni by z nami się obecnie dogadali.
Pewnie byłoby ciężko im wstać rano
ciężko.
O siódmej, żeby do,
na pewno nie
do
było
biura
takie,
na ósmą
na pewno,
dojechać.
Na pewno nie było takiego zalewu chaosu informacyjnego i nie było takiego... Sprawy chyba stawiano jasno, tak? Tak mi się wydaje. Ale...
Bóg, honor, ojczyzna?
Chyba tak.
Robert Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Rozmawialiśmy o bitwie pod Chocimiem 1621, no bo teraz 400 lat. Piotr Opaliński, bohater muzeum tej waszej narracji, opowieści, walczył,
no tak, walczył
pod Chocimiem. To jeszcze niech pan powie, jak uświetniliście tę rocznicę.
No tak, no my chcieliśmy w jakiś sposób zaznaczyć tą rolę Piotra Opalińskiego. W tym roku złożyliśmy wniosek do programu Patriotyzm Jutra finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski. Udało nam się pozyskać środki na takie działania edukacyjne, bo przede wszystkim chcieliśmy dotrzeć do młodzieży i to do młodzieży lokalnej, która żeby poznała, że taka postać była, że ona uczestniczyła w wielkim wydarzeniu historycznym i się tam zasłużyła. Przeprowadziliśmy szereg różnych działań. Między innymi przygotowaliśmy bardzo fajną wystawę historyczną, ale to takie działanie, wiadomo, standardowe. Oprócz tego wydaliśmy grę planszową, ale w wielkim formacie, bo jest to gra planszowa plenerowa o wymiarach 6x6 metra i jest to gra, gdzie różne rody z pierwszej połowy XVII wieku zbierają wojska i te wojska trzeba przeprowadzić przez całą Rzeczpospolitą właśnie do Chocimia, gdzie tam się wojska mają zebrać. Organizowaliśmy grę miejską, gdzie młodzież wcielała się w postać takich agentów królewskich, którzy próbowali rozwiązać sprawę rajtarów, którzy zostali przekupieni znowu przez agenta cesarskiego, no bo w tym czasie mamy wojnę 30-letnią i Habsburgowie też potrzebują wojska, więc akurat w Sierakowie rajtarze zostali przekupieni i trzeba było znaleźć tego agenta, który tego dokonał. Taka gra plenerowa z udziałem. Mieliśmy ponad 100 uczestników, także fajnie to wszystko wyszło. Gry paragrafowe są dostępne u nas na stronie, czyli taka gra, gdzie sami decydujemy o tym, jak się toczy opowieść. Czyli to jest to książka, ale właśnie w sposób taki z różnymi zakończeniami. I są trzy główne wątki. Jeden to jest oblężona twierdza w Chocimiu. Drugi to jest słynny wątek ze Stanisławem Koniec Polskim i Zofią Opalińską i śmiercią tego Koniec Polskiego. No i trzeci wątek, który będziemy teraz publikować, to jest wyprawa do Paryża Krzysztofa Opalińskiego po Marię Ludwigę Gonzagę. Oprócz tego warsztaty animacji poklatkowej, gdzie młodzież też tworzyła własne filmy związane z Chocimiem. No i mamy jeszcze przed nami teraz za dwa dni warsztaty komiksu z Pawłem Piechnikiem, tutaj poznańskim twórcą komiksu. Będziemy też uczyć młodzież, jak można opowiadać historię przez komiksy.
Robert Jędrzejczak, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.
Dziękuję.